Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 35 wersetu. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Alfred Hitchcock mawiał, że dobry film zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie stopniowo wzrasta. I rzeczywiście według tych kryteriów Ewangelia Jana jest jak dobry film. W pierwszym rozdziale mamy trzęsienie ziemi. Jan naprawdę nie oszczędza swoich czytelników. Niezależnie od tego, czy mówimy o Żydach, czy o poganach, ktokolwiek wziął w tamtym czasie do ręki pierwszy rozdział Ewangelii Jana, musiał przeżyć szok. Uważna lektura tego jednego rozdziału nie pozostawia już żadnych wątpliwości co do tego, jak rewolucyjnym przesłaniem jest Ewangelia. Uważna lektura pierwszego rozdziału Ewangelii Jana nie pozostawia wątpliwości co do tego, że jeśli prawdą jest to, co ten jeden rozdział mówi o Chrystusie, to nic już nie może pozostać takie, jak było. Jeśli Chrystus przyszedł na ziemię, jeśli prawdziwie Słowo stało się ciałem. Pierwszy rozdział zaczyna się od prologu. Tam Chrystus przedstawiony jest jako Słowo, przez które Bóg wszystko stwarza. I słuchajcie, w tym sformułowaniu na początku było Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Żydzi odnajdują początek pierwszej księgi mojżeszowej i opis stworzenia. Poganie odnajdują bardzo modną wtedy koncepcję logosu, słowa, które jest pierwotne wobec wszelkiego stworzenia. Dalej czytamy, że Chrystus to słowo, przez które Bóg stworzył świat, ale co więcej, to słowo, które zamieszkało wśród nas. To prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, który na ten świat przychodzi. To ten, przez którego na świat przyszły łaska i prawda. Sam Bóg. On tym, którzy Go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. I kiedy kończy się prolog, dalsza część Ewangelii, pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, to dwie historie. Pierwsza mówi o świadectwie, jakie o Chrystusie dał Jan. Druga z kolei opisuje powołanie pierwszych uczniów. Obie te części spina dwukrotnie powtórzona deklaracja. Oto Baranek Boży. Z pierwszego rozdziału od Jana dowiadujemy się, że Chrystus jest Barankiem Bożym i Synem Bożym. Uczniowie z kolei nazywają Go nauczycielem, Mesjaszem, tym, o którym pisał Mojżesz i prorocy, Synem Bożym, Królem Izraela. A z kolei Jezus o sobie mówi, że jest Synem Człowieczym. W zasadzie wszystko zostało już powiedziane. W zasadzie Ewangelia mogłaby się kończyć na pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Wszystko to, co o Chrystusie wiemy, tutaj znajdujemy. A w następnych rozdziałach jest to oczywiście powtórzone, rozwinięte, wzbogacone. Wiemy, kim jest Chrystus. Wiemy, po co przyszedł. I wiemy, co przyniósł. A wystarczy uważnie przeczytać jeden rozdział z Biblii. Więc zobaczcie, to nie jest takie trudne. Wystarczy przeczytać pierwszy rozdział Ewangelii Jana. No dobrze, ale skoro wiemy, kim jest, wiemy, co przyniósł, wiemy, po co przyszedł, to zróbmy teraz taką stop klatkę w tym filmie i zastanówmy się, co robi w pierwszej kolejności. Od czego zaczyna Chrystus swoją misję tu na ziemi? Czy zaczyna od tego, że ratuje świat, że gładzi grzech, że wszystko naprawia, że zasiada na tronie? Nie. Zaczyna od tego, że powołuje uczniów. Że zakłada, moglibyśmy powiedzieć, szkołę. I zobaczcie, od tej chwili, gdziekolwiek pojawia się Chrystus, ten, który jest królem Izraela, ten, który jest Synem Bożym, wcielonym Słowem i tak dalej, gdziekolwiek pojawia się On, tam są też Jego uczniowie. Jak ogon. Gdziekolwiek jest Chrystus, tam widzimy Jego uczniów. Od tej chwili, przez 3 lata, uczniowie znajdują się w centrum Jego uwagi. Poświęca im czas. Zobaczcie, zaczyna się od tego, że już w 2 rozdziale to ze względu na uczniów Chrystus zamienia wodę w wino. Skąd wiemy, że to ze względu na uczniów? Dlatego, że rozdział 11 kończy się sformułowaniem, że takiego cudu dokonał Chrystus, objawił w ten sposób swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. A więc Chrystus powołuje uczniów, zaraz potem dokonuje dla nich pierwszego cudu, a potem przez 3 lata koncentruje swoją działalność na nich właśnie. Przebywa z nimi, rozmawia z nimi, uczy ich, razem wędrują, razem jedzą posiłki, cierpliwie znosi ich słabości, ich niewiarę, niewiedzę, chociaż zdarza się, że rzuci grubszym słowem, tak jak wtedy, kiedy do Piotra mówi, idź precz szatanie. Posyła ich, modli się razem z nimi, o nich, uczy ich modlitwy, umywa im nogi i posługuje podczas ostatniej wieczerzy, dając w ten sposób przykład, jak my, jak uczniowie Chrystusa, mamy siebie nawzajem miłować i sobie nawzajem służyć. Uczniom ukazuje się po swoim zmartwychwstaniu, im objawia obietnicę Ducha Świętego i ich przygotowuje na przyjęcie Ducha Świętego, które następuje po Jego wniebowstąpieniu. Wniosek? Chrystus jest mistrzem, jest nauczycielem, a chrześcijaństwo jest uczniostwem, jest drogą, na której stajemy się jak mistrz, jest naśladowaniem Chrystusa. Kościół jest szkołą, jest wspólnotą uczniów. Taki wniosek możemy wysnuć z tej relacji pomiędzy Jezusem a uczniami, jaką widzimy w Ewangelii Jana i oczywiście nie tylko w Ewangelii Jana. Widzimy ją we wszystkich Ewangeliach. Kiedy spojrzymy na te relacje, które łączą Chrystusa i Jego uczniów, tych uczniów, o których powołaniu czytałem przed chwilą, widzimy, że jest to jeden z centralnych tematów Ewangelii. Widzimy, że na tym właśnie polega pójście za Chrystusem. Bycie Jego uczniem. Stawanie się jak On. Naśladowanie Chrystusa. A zatem, słuchajcie, tym właśnie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie jest jakimś sposobem na zaspokojenie naszych duchowych potrzeb albo emocjonalnych potrzeb, które udają duchowe. Nie jest jakąś tanią pociechą, która ma nam pomóc pośród zmartwień i wyzwań codziennego życia. Nie jest też jakimś motywacyjnym przesłaniem, które ma nam pomóc w naszym osobistym rozwoju i pomóc przejąć kontrolę nad światem bez wychodzenia z domu. Chrześcijaństwo nie jest po to, żeby nam było lepiej. Ono nie służy nam i nie powinno nam służyć do osiągania jakichś naszych osobistych celów. Chrześcijaństwo jest naśladowaniem Chrystusa, jest uczniostwem. Jest pójściem za Nim, dokądkolwiek On nas zaprowadzi. Cel tej wędrówki jest znany. Biblia nam o tym wprost mówi. Chrystus pociągnął nas ku sobie i prowadzi nas do tej samej chwały, jaką On dzisiaj raduje się w niebie. Cel tej drogi jest jasny. Mamy wraz z Nim zasiąść na tronach w niebie i królować. Droga jest z kolei pełna niespodzianek. I teraz słuchajcie, od samego początku w historii Kościoła obserwujemy pewne zmaganie. Człowiek szuka sposobów na to, żeby przyjąć łaskę i prawdę, która przyszła na świat wraz z Chrystusem, ale jednocześnie wymiga się od naśladowania Chrystusa. Uniknąć kosztu i wysiłku, jakie ono ze sobą niesie. Szukamy drogi na skróty. Tyle tylko, że takiej drogi nie ma. Szukanie drogi na skróty, rzekome przyjęcie łaski bez uczniostwa i naśladowania Chrystusa, prowadzi do tego, o czym apostoł Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w piątym wersecie. Mówi, życie takich ludzi to pozór pobożności, który jest zaprzeczeniem jej mocy. Wiem, mówiłem już o tym, ale się powtórzę. Dzisiaj jeszcze nie mówiłem. Bonhoeffer nazywa to tanią łaską. Tania łaska według Bonhoeffera to właśnie próba przyjęcia łaski bez pójścia za Chrystusem, bez krzyża. W istocie jest to zaprzeczenie Ewangelii. I słuchajcie, tak jak wspomniałem, w Kościele od samego początku jego istnienia taka pokusa się rodzi. Możemy to nazwać zeświadczeniem Kościoła. Ludzie przyjmują wiarę w Chrystusa, przyjmują chrzest, składają publicznie świadectwo swojej wiary, potem regularnie chodzą do kościoła. Być może w ogóle regularnie robią różne dobre rzeczy. Ale na co dzień żyją tak, jakby to nie Chrystus był ich nauczycielem. I od samego początku pojawiali się w kościele ludzie, którzy mówili stop, nie tędy droga. Stop. Musimy wrócić do radykalnego uczniostwa i do naśladowania Chrystusa. Jednym z takich ludzi był święty Benedykt. Człowiek, który stworzył zakon i regułę benedyktyńską. W swoich czasach benedyktyni byli żywym protestem przeciwko takiemu właśnie zeświadczeniu chrześcijaństwa. Przeciwko takiej Ewangelii taniej łaski. W swoim czasie przypominali o tym, że nie można przyjąć Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, nie czyniąc Go jednocześnie swoim mistrzem i nauczycielem. Zachęcam Was do lektury reguły świętego Benedykta. Bardzo krótki, bardzo ciekawy tekst. Tekst, który ma 1500 lat, a do dzisiaj inspiruje wielu ludzi. Do tego stopnia, że rozdział poświęcony temu, kim jest opat, służy jako podstawa do szkoleń dla biznesmenów na temat zarządzania przedsiębiorstwem. W regule świętego Benedykta czytamy między innymi: słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś, i słuchajcie, tutaj jest istota tego, o co chodzi w uczniostwie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Króla, prawdziwego Pana, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa. I słuchajcie, dokładnie o to chodzi. Uczniostwie i naśladowaniu Chrystusa. W regule świętego Benedykta znajdziemy praktyczne wskazówki na temat modlitwy, pracy. Czytamy, że bezczynność jest wrogiem duszy. Czytamy o śpiewaniu psalmów, słuchaniu słowa, osobistej relacji z Bogiem i życiu we wspólnocie. A wszystko opisane w prosty i uniwersalny sposób. I słuchajcie, błędem byłoby myśleć, że Benedykt i benedyktyni w tym pierwszym okresie benedyktyńskiego ruchu mieli wpływ tylko na mnichów. Nieprawda. Pamiętajcie, że benedyktyńskie klasztory to były wielkie, to były, można powiedzieć, parafie, dlatego że oprócz tych mnichów była tam cała masa ludzi, którzy na rzecz klasztoru pracowali, czy przy klasztorze żyli. Niekoniecznie byli mnichami, żyli w rodzinach, ale do nich też docierały te prawdy i te zasady dotyczące uczniostwa, przekładane na ich stan. I słuchajcie, dokładnie to samo w innych częściach Europy robili mnisi i roszkopcy. A więc to, co robił Benedykt, to, co robili i roszkopcy mnisi, to wezwanie do radykalnego naśladowania Chrystusa docierało do wszystkich ludzi. Ale oczywiście był w tym pewien problem. Jaki? Otóż ten ruch, czy te ruchy w Kościele, które wzywały do powrotu, do naśladowania Chrystusa, paradoksalnie dla zeświadczonego Kościoła stały się usprawiedliwieniem jego zeświadczenia. Dlaczego? Łatwo było powiedzieć, to jest droga dla wybranych, dla nielicznych. Nie każdy może być benedyktyńskim mnichem. Więc niech oni stosują regułę, a my żyjmy jakby nigdy nic. W tym momencie przestrzeganie reguły i radykalne naśladowanie Chrystusa stało się nie tylko sportem dla wybranych, ale też powodem do chluby i zasługą, jaką mniemali, zaciągają sobie przed Bogiem. A w tym samym czasie inni dochodzili do wniosku, że w zasadzie wszystko da się wyspowiadać. Więc żyć można jak się chce. A Bóg i tak przeważy. W efekcie naśladowanie Chrystusa stało się sportem elitarnym. I tutaj wielki przełom przyniosła reformacja. Luter, który wyszedł z klasztoru i którego wyjście z klasztoru jest tak naprawdę przełomowym wydarzeniem, zaczął mówić o tym, że naśladowanie Chrystusa nie jest elitarnym sportem dla wybranych. Że naśladowanie Chrystusa, które inni chcieli praktykować pośród udogodnień klasztornego życia, jest czymś, do czego powołany jest każdy z nas, niezależnie od tego, kim jest i co robi. Dlatego Bonhoeffer pisze, że powrót Lutra z klasztoru do świata oznaczał najostrzejszy atak, jaki przypuszczono na świat od czasów wczesnego chrześcijaństwa. To jest prawda, którą przypomniała reformacja. Naśladowanie Chrystusa jest dla wszystkich. Czy to oznacza, że sprawa raz na zawsze została załatwiona? Że teraz wszystko już wiadomo i problem się nie pojawia? Oczywiście, że nie. Kilkaset lat po Lutrze Bonhoeffer po raz kolejny pisze: łaska tania to śmiertelny wróg naszego Kościoła. Łaska tania, jak ją rozumiał Bonhoeffer? Nauczanie o odpuszczeniu grzechów bez żalu za grzechy i postanowienia poprawy. Chrzest bez podporządkowania się kościelnej wspólnocie. Wieczerza eucharystyczna bez wyznania grzechów. Łaska bez pójścia za Chrystusem, łaska bez krzyża. We współczesnym Kościele to właśnie obserwujemy. Znowu posiłkując się słowami Bonhoeffera, zwycięża dzisiaj czujny, religijny instynkt człowieka, wyczuwający, gdzie można zdobyć łaskę najtańszym kosztem. I dlatego, słuchajcie, w każdej epoce Kościoła, w każdej epoce jego historii i na każdym etapie życia każdego z nas, naszą odpowiedzialnością jest powrót do uczniostwa, do naśladowania Chrystusa. Odrzucenie tej iluzji taniej łaski i pójście za Chrystusem. Jezus mówi: kto chce, niech pójdzie za mną, ale musi wziąć swój krzyż i mnie naśladować. Kto chce iść za mną, musi wziąć swój krzyż. I zobaczcie, uczniowie, o których czytałem na początku, najpierw usłyszeli: oto Baranek Boży. Potem poszli za Jezusem. Poszli i zobaczyli, gdzie mieszka. zostali u Niego. Zaraz potem jeden z nich, Andrzej, zaczął dawać świadectwo o Chrystusie, bo odnalazł swojego brata i mówi: chodź, znaleźliśmy Chrystusa. Jego brat stał się potem Piotrem, apostołem. I tak samo my jesteśmy powołani do tego, żeby kiedy słyszymy wezwanie Chrystusa, uwierzyć, pójść za Nim, zostać przy Nim i dać świadectwo. Ci uczniowie, których spotykamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, przynajmniej dwóch z nich przypłaciło swoje pójście za Chrystusem życiem. Męczeńską śmiercią zginął zarówno apostoł Piotr, jak i Andrzej. Pomimo, że różnie bywało w ich drodze za Chrystusem, często upadali, nie wszystkie ich upadki ewangeliści odnotowali, ale już tych, które odnotowali, wystarczy, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak często nie rozumieli, jak często w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, jak często nie chcieli tak naprawdę słyszeć i rozumieć tego, co Chrystus do nich mówił. A jednak w ostateczności przeszli próbę i aż do śmierci dawali wierne świadectwo o Chrystusie. Powołanie pierwszych uczniów, te relacje pomiędzy Chrystusem a uczniami w Ewangeliach, to wszystko zostało spisane dla nas. Zresztą, jak mówi list do Rzymian, wszystko zostało spisane dla nas, dla naszego pouczenia, dla naszej pociechy, dla zachęty. To wszystko zostało spisane dla nas po to, abyśmy zrozumieli, jak ważne jest uczniostwo. Żebyśmy zrozumieli, że to, że łaska i prawda przyszła na świat wraz z Chrystusem, to oznacza, że należy ją wraz z Chrystusem przyjąć, a potem pójść za Nim i naśladować Go. Wezwani jesteśmy do codziennego życia z Bogiem. Do tego, żeby, jak pisał święty Benedykt, przywdziać świętą zbroję posłuszeństwa. Wezwani jesteśmy do tego, żeby na co dzień obcować ze Słowem. Jeśli chcesz być uczniem Chrystusa, musisz na co dzień obcować ze Słowem. Musisz słuchać Słowa Bożego i Jego wykładu w Kościele. Musisz rozważać Słowo w swoim sercu. Dzięki Bogu żyjemy w czasach, gdzie oprócz tego możemy też czytać Pismo Święte i je studiować przy pomocy setek różnego rodzaju pomocy. Powołany jesteś do tego również, aby modlić się. Tak jak Chrystus modlił się, uczył modlitwy swoich uczniów, modlił się wraz z nimi i modlił się o nich, tak potem, chociażby w Dziejach Apostolskich, widzimy uczniów, którzy modlą się już bez fizycznej obecności Chrystusa. Jako uczeń Chrystusa powołany jesteś do wspólnoty, do tego, żeby trwać w Kościele Chrystusowym, w Kościele, w ciele, którego On jest głową, żeby wraz z ludem Bożym oddawać Bogu cześć, rozważać Jego Słowo, świadczyć sobie nawzajem pomoc i okazywać wzajemną miłość. Do tego, żeby nie opuszczać wspólnych zebrań, jak nas przestrzega autor listu do Hebrajczyków. Do tego, żeby budować, a nie burzyć Kościół Chrystusowy. Żeby zachęcać, żeby wspierać, zamiast zniechęcać i siać zgorszenie. Powołany jesteś do codziennej pracy i do duchowej dyscypliny. Do tego, żeby właściwe rzeczy robić we właściwym czasie. Tylko wtedy można tak naprawdę radować się łaską i prawdą, która przyszła na świat wraz z Chrystusem. W prologu Ewangelii Jana czytamy o tym, że Słowo, które stało się ciałem, Chrystus, tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I wielu komentatorów zwraca uwagę na to, że tam jest słowo moc. Że ten fragment nie brzmi tak, że dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi, że dał nam możliwość stać się dziećmi Bożymi, dał nam moc, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Czyli krótko mówiąc, dał nam też moc do tego, abyśmy byli Jego uczniami i naśladowcami. To przypomina nam, że naśladowanie Chrystusa, które polega na tym, że się do Niego upodabniamy, że to nie dokonuje się naszymi siłami, a mocą Bożą. Mocą, którą On nam dał, dał ją tym, którzy Go przyjęli. A zatem uczniostwo to nie jest wysiłek, który podejmujemy sami. Gdyby tak było, Ewangelia byłaby, jak mówi Bonhoeffer, ciężarem nie do uniesienia. Ale tak nie jest. Wezwanie do uczniostwa związane jest z obietnicą. Duch Święty jest z nami, Chrystus w Duchu Świętym jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nigdy nie są na nas zsyłane pokusy, jeśli prędzej, uprzednio nie zostaniemy wyposażeni przez Boga do tego, aby dać im odpór. Nigdy Bóg nie stawia przed nami zadań, jeśli nie wspiera nas w taki sposób, abyśmy mogli te zadania realizować. Chrystus jest dobrym nauczycielem, jest mądrym mistrzem, który nie rzuca swoich uczniów w jakiś irracjonalny sposób na głęboką wodę. Jeśli stawia przed nami trudne zadania, to też w szczególny sposób troszczy się, abyśmy mogli tym zadaniom sprostać. Święty Benedykt w swojej regule, kiedy pisze o tym, jaki jest cel w ogóle tego, co robi, pisze: zamierzamy założyć szkołę służby Państwu. I słuchajcie, to sformułowanie, szkoła służby Państwu, to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w naszym chrześcijańskim życiu. Chrześcijańskie życie ma wiele aspektów i można je opisać na bardzo różne sposoby, ale jednym z najważniejszych sposobów, na jaki można opisać życie chrześcijańskie, to jest właśnie to. Szkoła służby Pańskiej. Kim jestem? Jestem uczniem Chrystusa. Jestem uczniem w szkole służby Pańskiej. Przyjąłem łaskę i prawdę, która przyszła na świat wraz z Chrystusem, ale nie przyjąłem jej nadaremno. Przyjąłem przebaczenie grzechów i nowe życie, ale nie tylko po to, żeby się nimi cieszyć. Po to, żeby stawać się jak Chrystus i po to, żeby po tej pełnej niespodzianej drodze dojść do celu, który On przygotował. Do wiecznej chwały. Amen.